Od czasu do czasu dociera do nas informacja o tym, że ludzie zginęli, zaginęli, zdarzył się jakiś kataklizm, albo ktoś został porwany i dowiadujemy się i poznajemy jakiś budujący obraz tego, jak rozpoczynają się poszukiwania tych zaginionych, tych zgubionych. Buduje nas to, kiedy widzimy na przykład bliskich, którzy z wielkim poczuciem odpowiedzialności, troski, miłości, takim bezgranicznym zaangażowaniu starają się ratować, starają się poszukać. Pamiętamy tę historię, ona jeszcze się wciąż pojawia w środkach masowego przekazu, jak rodzina Krzysztofa Olewnika szukała swojego bliskiego. Mnie najbardziej ujmowała i wciąż ujmuje postawa siostry tego człowieka, która z takim zaangażowaniem, z taką miłością, tak starała się, żeby swojego brata odnaleźć, tak starała się zrobić wszystko, żeby tylko go uratować. Piękny obraz, budujący obraz. Albo teraz niedawno, w lipcu tego roku, zginęła Iwona Wieczorek. Gdzieś tam szła wieczorem i zginęła. I zaangażowanie jej bliskich, mamy Iwony Wieczorek, to poszukiwanie, plakaty widzieliśmy na mieście, te różne starania, ponieważ chcą odnaleźć swoich bliskich. Bo budują nas też i zakrojone na wielką skalę działania służb ratunkowych. I się uruchamia rozmaite służby, środki techniczne, aby tylko szukać, aby znaleźć, aby uratować. A z drugiej strony też, gdy się dowiadujemy, gdy potem się dowiadujemy, jak ci zaginieni, ci porwani, z jakim nastawieniem, z jaką ufnością czekali na to, że ktoś ich będzie szukał i że ktoś ich w końcu znajdzie. Że ktoś się upomni o nich, upomni o ich życie, że zaczną się rozmaite działania. To bardzo budujące, gdy w takim nieszczęśniku widać tę pewność, że on nie jest zrezygnowany, nie jest tego, bo liczy, wyczekuje, nasłuchuje, gdzieś tam zakopany w ziemi, bo się zawalił jakiś szyb kopalniany, nasłuchuje, czy gdzie wreszcie gdzieś się pojawi jakiś odgłos poszukiwań, albo przywalony w czasie trzęsienia ziemi, nasłuchuje, czy nie przyjdą ratownicy. Więc chciałbym dzisiaj, żebyśmy otworzyli ostatni werset psalmu 119, bo gdy czytałem ostatnio ten psalm, ci, co czytają Biblię zgodnie z zwycięskim planem czytania Biblii, też ten psalm czytali ostatnio. Ostatni werset mnie bardzo poruszył i nabrałem przekonania, że powinniśmy go dzisiaj na tym nabożeństwie wspólnie razem rozważyć, przyłożyć. Błąkam się jak owca zgubiona. Szukaj sługi Twego, bo nie zapomniałem o przykazaniach Twoich. Tak, po pierwsze zastanówmy się przez chwileczkę nad kwestią tego stanu błąkania, zabłądzenia. Czy zdarzyło się nam kiedyś zabłądzić, błądzić? Potrzebujemy gdzieś dotrzeć i nie możemy. I jedziemy w lewo i w prawo, czy idziemy, jak jedziemy, to jeszcze tylko paliwo wypalamy. Ale jak człowiek, wiecie, to wszystko ma w nogach później. Jakie to jest uciążliwe, że idziesz, a to nie tu, w drugą stronę jakiś człowiek ci powiedział, że trzeba tam, a ten gość nie wiedział i dobrze nie powiedział. Tragedia. To błąkanie. Błąkam się jak owca zgubiona. Wypowiedział to nie kto inny, napisał, wyśpiewał nie kto inny jak król Dawid. Psalm 119 to psalm Dawidowy. Człowiek, który zdaje się, że znał Boga. Ba, nawet był człowiekiem według serca Bożego. Myślał często jak Bóg. Ale to wcale nie oznaczało, że on w ogóle nie miał żadnych problemów z tym, co i jak trzeba zrobić. Że nie miał nigdy żadnej rozterki. Że zawsze wiedział, w którą stronę ma iść. Był i on trochę podobny do nas. Bo w naszym życiu też tak nieraz jest, że się błąkamy jak owca zgubiona. Błąkamy się, mamy różne rozterki. Mężczyźni. Czy mężczyźni nigdy nie mają żadnych wątpliwości, żadnych rozterek? Ej, mężczyźni, mamy rozmaite wątpliwości nieraz. Błądzimy, co zrobić. Błądzimy, na przykład w kwestii pracy. Jak postąpić? Czy pracować, czy zmienić pracę? A jak zostawię tę, a nie dostanę następnej, co wtedy zrobić? Jak się ustosunkować do tej pracy? Czy brać następną pracę jeszcze? Drugi etat? Czy może nie brać? Borykamy się z kwestią odpowiedzialności, no bo czujemy się jako mężczyźni odpowiedzialni za utrzymanie naszych bliskich, za danie im jakiegoś poczucia bezpieczeństwa. Czy wszystko jest jasne, jak to zrobić? Oj, nieraz zasnąć nie możemy, bo się zastanawiamy, co zrobić. Albo błądzimy, błąkamy się czasem w tych kwestiach osobistych, intymnych. W sferze seksualności się błąkamy, czy się żenić, czy się nie żenić z tą dziewczyną. Co z moją żoną? Jak do niej tam, czy zabiegać o jej względy, czy sobie, a jak ona taka oschła, to może pójdę do drugiego pokoju i będę spał w drugim pokoju. No, co robić? Błądzimy czasem, czy nie błądzimy? Jak owca zgubiona, czasem nie wiemy, jak postąpić. Albo w kwestiach wizerunku publicznego. Udawać faceta twardego, trzymać twarz, czy może po prostu puścić sprawę tak, jak jest, nieogolony iść do roboty, niedomyty, bo się nie chce, błądzimy. Kobiety też mają swoje rozterki. Wygląd osobisty. Czy dbać o ten wygląd osobisty, no jednak co pół godziny wcześniej wstawać, wszystko tam poprawiać, podwieszać, żeby wszystko się było jak trzeba. Czy, no przecież w Biblii jest powiedziane, nie dbaj o trefienie włosów i tak dalej, nad tym się tak bardzo nie koncentruję, więc może będę taką szarą myszą, nawet dezodorantu nie będę używać. No nie, no czy jak mam robić, jak mam postąpić w tej sprawie? A z mieszkaniem? No w tym mieszkaniu tak u nas jest, no inni mają tak ładnie, a u nas tak stare to wszystko, jeszcze PRL pamięta. Czy nie powinnam tu jakoś zadbać, ale skąd się czym suszyć głowę mojemu mężowi, żeby zmienił coś? Czy może powinnam jako chrześcijanka w ogóle nie dbać o to i zająć się niesieniem pomocy duchowej innym i tak dalej? No a sprawa starzenia się, latka lecą. Błądzimy, a jeszcze do tego jakby do mężczyzny i do kobiety dostawić opcję męża, ojca, jak z tym dzieckiem postępować, czy karcić, czy tak jak mówi nowoczesna psychologia, pedagogika, robić prawie, że bóstwo robić, pozwalać, żeby dziecko robiło, co chce, bo ono ma prawo. Co robić, nie? Czy ukarcić, czy trzymać w dyscyplinie? A jeszcze błądzenie mężczyzny syna, czy respektować rodziców, czy dać sobie z nimi spokój, jak najszybciej się od nich uniezależniać i tak dalej. Mamy rozmaite rozterki, błądzimy. Błąkam się jak owca zgubiona, napisał król Dawid. Jako wierzący człowiek także przeżywamy rozmaite rozterki, bo sprawa posłuszeństwa Słowu Bożemu. Jak na ile powinienem się trzymać z tego Słowa Bożego? Czy jak w pracy mówią, weź tam, rozliczaj, podpisz, nie przejmuj się. Czy powinienem to robić, czy tak jak Darek, postawić się i powiedzieć, nie, no nie będę, bo jestem chrześcijaninem, nie będę tego robić. No to proszę, to w takim razie, jak Panu tu nas źle, to niech się Pan zwoli. No i co wtedy? Błąkam się, raz się wyrywam w tę stronę, raz jakoś idę w drugą, bo przecież inni tak robią, to dlaczego ja miałbym tak już nie robić? błąkam się, jeśli chodzi o moją stałość w wierze. Raz biorę Biblię, odkurzam ją, biorę i mówię, nie, kocham Biblię, będę ją czytał, będę regularnie ją czytał i stosował w moim życiu. A znowuż za tydzień czy za dwa Biblia leży i znowu siada na niej kurz, bo ja, no moje serce się zwróciło ku rzeczom tego świata, nie mam czasu. Błąkam się jak owca zgubiona w sprawie służby. Raz postanawiam, że będę służył Bogu, że będę starał się każdego dnia mieć to na uwadze, że służę Bogu, że jestem po to powołany, po to żyję, żebym służył Bogu i przynosił Mu chwałę. Żebym się zaangażował w zborze, żebym wnosił coś budującego do zborów. A znowu później mówię, a tam niech tam sobie, niech sobie tam pastor służy, tych paru ludzi. On ma łatwo, a ja muszę pracować, zarabiać, mam tyle. Ja nie mam czasu na takie rzeczy, Bóg przecież wie, że ja nie mam czasu na żadną służbę. No i tak już się uspokajam przez tydzień, przez dwa i znowu przychodzi mi myśl, jakiś niepokój. Przecież powinienem coś robić dla Królestwa Bożego, coś zbierać, jakiś plon dla Królestwa Bożego. No nie, no muszę się zebrać jakoś. Błąkam się jak owca zgubiona, bo błądzenie jest częścią naszego ziemskiego losu, bracia i siostry. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, mówi Pismo. Każdy na swoją własną drogę zboczy. A tutaj w tym pięknym wersecie, ostatnim wersecie psalmu 119, niektórzy nie docierają w tym psalmie do tego ostatniego wersetu, gdzieś wysiadają w połowie, bo to 20 minut trzeba czytać, żeby przeczytać cały psalm 119. Więc wysiadają gdzieś tam w połowie. Ale kto dotrwał, doczytał, tak jak ja ostatnio doczytałem, to przeżywa no, niezwykłe poruszenie. Bo tutaj w tym psalmie jest oczywiście to wyznanie, które próbowałem jakoś odnieść do nas także, do naszych rozterek, to wyznanie o błąkaniu się. Ale jest też takie przekonanie, takie świadectwo, że jednak wciąż mam na uwadze Boga, że wciąż jest we mnie bojaźń Boża, że nie zapomniałem o przykazaniach Bożych. Błąkam się, bo nie zapomniałem o przykazaniach Bożych. Tutaj widzimy tę tęsknotę duszy i wołanie o pomoc. Tęsknotę duszy, która zabłąkała się, która sobie nie może poradzić, która jest jej ciężko, ale która nie opuściła rąk, nie odeszła od Boga, nie zostawiła zupełnie drogi Bożej. Tutaj jest w tym psalmie to przekonanie o tym, że Pan będzie szukał mnie błąkającego się, zgubionego. Szukaj sługi Twego, jest powiedziane tutaj. To jest modlitwa, to jest wołanie. Szukaj sługi Twego. Czyli mówiąc krótko, to jest taka pewność, że chociaż ja się błąkam, chociaż zabłądziłem, chociaż nie mogę znaleźć drogi, mam cały czas w głowie, w pamięci przykazania Boże, że moje życie inaczej powinno wyglądać, że wola Boża jest inna dla mojego życia. To jest w związku z tym to przekonanie, że On będzie mnie szukał. Że On będzie mnie szukał. Kiedyś pamiętam taką scenę z jakiegoś programu, z jakiegoś reportażu, jak porwany syn, młodzieniec, kilkunastoletni, porwany, bo był synem jakiegoś tam biznesmena wielkiego i on powiedział, ja byłem pewny, że tata będzie mnie szukał. Nie załamał się psychicznie, miał dosyć długo tam, czekał parę miesięcy, ale ja byłem pewny, że tata będzie mnie szukał. Bardzo mi się to podobało, bardzo to było budujące. I właśnie tu w tym psalmie jest coś takiego w sercu Dawida objawionego, że on jest pewny, że Bóg będzie go szukał. Szukaj sługi Twego, bo nie zapomniałem o przykazaniach Twoich. Takie przekonanie jest w sercu każdego, kto poznał choć troszeczkę Boga. Słowo Boże nam mówi o tym, że Bóg szuka grzesznika, że Bóg nie zostawia grzesznika samemu sobie. Przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Pamiętamy tę piękną przypowieść Pana Jezusa o zgubionej owcy. W Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, jakbyście byli uprzejmi otworzyć wasze Biblię, 15 rozdział, niektórzy mówią, to jest złota karta Biblii. Bo ten 15 rozdział Ewangelii Łukasza to są trzy wspaniałe podobieństwa przypowieści Pana Jezusa. Jakie? O zgubionej owcy, o zgubionym groszu i jeszcze? Brawo, brawo. Właśnie, złota karta Biblii. I czytajmy wspólnie razem od wersetu 4. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Pan nasz przez tę przypowieść objawił prawdę o tym, jak Bogu zależy na zbawieniu każdego grzesznika. Jak Bóg nie zostawi grzesznika, który gdzieś tam błąka się, który gdzieś się szamocze i rąbkiem duszy się odzywa do Boga: Boże, zmiłuj się, Boże, pomóż mi. O, to jest właśnie w sercu Boga. Już w Starym Testamencie w wielu miejscach pojawia się ta myśl o tym, że Bóg będzie robił zawsze wszystko, aby uratować grzesznika z jego zgubnego położenia. W księdze Habakuka 3,13 czytamy: wyruszasz na pomoc swojemu ludowi, aby ratować swojego pomazańca. Bóg nie zostawi swego sługi, Bóg nie zostawi kogoś, kto nie zapomniał o jego przykazaniach. Bóg nie zostawia grzesznika, który odzywa się do Boga, który wzywa jego imienia, który prosi o pomoc. Bo po to przyszedł właśnie Syn Człowieczy, aby uratować każdego, kto się do Niego zwróci o pomoc. Więc jeżeli dzisiaj jesteś w takiej sytuacji, że się jakoś błąkasz w swoim życiu, powiedzieliśmy, to jest raczej powszechne doświadczenie. To nie jest tak, że tylko jeden albo dwóch spośród nas się błąka, a wszyscy już dokładnie wiedzą i zawsze robią tak, jak należy. Raczej wszyscy w jakiś sposób tego doświadczamy. Raczej się z tym zmagamy. Jeżeli się więc błąkasz, nie wiesz, raz w tę, raz już to chcesz robić, potem tamto chcesz robić, chcesz Bogu się podobać i zwracasz się ku światu i nie wiesz, to chciałbym po pierwsze powiedzieć, że Bóg wie, że chociaż jesteś w takim stanie zabłądzenia, Bóg wie, że nie chciałeś źle. Bóg wie, Bóg zna twoje motywacje. Bóg wie, co jest w twoim sercu. Bóg wie, że nie jesteś pewny swojego stanowiska. Że to, co teraz robisz, nie wynika z tego, że ty tak postanowiłeś i tak będzie i nikt tego nie zmieni. Bóg zna kruchość twoich decyzji. Twoje wątpliwości, o których nikomu może nawet nie mówisz. Bóg wie to. Wie, co się dzieje w twoim sercu. Bóg wie, że nie jesteś szczęśliwy, tkwiąc w tym miejscu, w którym jesteś, robiąc to, co robisz. Bóg wie, że rąbkiem duszy tęsknisz za zmianą. Wie o tym? Na pewno wie, bo jest wszechwiedzący. Ale mało tego, nie tylko wie, ale On każdego z nas miłuje. I kieruje się miłością w stosunku do nas. Kieruje się swoim wielkim miłosierdziem w stosunku do nas. I widząc nas błąkających się jak owca, okazuje nam miłość. W związku z tym powinniśmy, tak jak Dawid, wzywać imienia Bożego. Szukaj sługi Twego, powinniśmy zawołać z Gdańska. Z tutaj, z Szymanowskiego, dzisiaj za chwilę, gdy będziemy się modlić, zawołać: szukaj sługi Twego, Panie. bo nie zapomniałem o przykazaniach Twoich. Błąkam się jak owca. Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, w którą stronę się zwrócić. A nawet jak wiem i nawet postanawiam, że będę robić dobrze, to mi wyjdzie źle. Znowu mi wyszło źle. Już się tak zamierzałem, że się pogodzę z moją żoną. I jak tylko zacząłem z nią rozmawiać, jak zobaczyłem jej oczy, jak zobaczyłem, to jakoś mi nie wyszło i mam znowu. I znowu nie tego. Już miałem zamiar nie robić tego i znowu miałem dobre postanowienie. Wzywam Twego imienia, szukaj sługi Twego. Nie ustałeś w tym wołaniu. Mam taki w głowie taki obraz, to jest biblijny obraz Abrahama, który rusza na pomoc swojego bratanka Lota. Pamiętamy tę historię? W pierwszej Mojżeszowej w 14 rozdziale o tym czytamy. Lot z powodów wiadomych rozstał się z Abrahamem. Odszedł, zamieszkał w Sodomie i już nie chciał być dłużej z Abrahamem. Skorzystał z takiej możliwości. Tak jak my często korzystamy z takiej możliwości, że jesteśmy wolni, niepodlegli, niezależni. Nie musimy wcale robić tak, jak inni robią. Możemy na przykład wstać i wyjść tutaj z nabożeństwa i pójść sobie. I kto nas zatrzyma? No nie? Możemy tu już nigdy więcej nie przyjść. Możemy się odwrócić od swoich najbliższych plecami i w ogóle włączyć sobie telewizor i wcale się nimi nie przejmować. Możemy? Możemy. Możemy Biblii wcale nie czytać. Lot też z tego skorzystał, że ten pobożny Abraham i to jego całe towarzystwo już mu go trochę, jak gdyby może nawet uwierało. Tam się jeszcze słudzy razem kłócili ze sobą i odszedł. Odwrócił się od swojego stryja Abrahama. Ale Abraham nie odwrócił się od swojego bratanka Lota. Bo Abraham był człowiekiem wierzącym. Abraham był mężem Bożym. Abraham tutaj obrazuje nam Pana Jezusa. W tej historii obrazuje nam Pana Jezusa, który się nie odwraca, ani się nie obraża. Nie ma focha żadnego. Abraham nie miał focha. I w momencie, kiedy się stało nieszczęście, napadnięto między innymi na Lota. I Lota, jego rodzinę, bliskich porwali jacyś źli ludzie. Dowiadujemy się, czytamy od 14 wersetu, gdy Abraham usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dany. Potem podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ścigał ich aż do Choby na północ od Damaszku. Tak odzyskał cały dobytek. Również przeprowadził na powrót Lota, bratanka swego, jego dobytek i także kobiety i ludzi. Uratował. Podoba mi się ten obraz. Próbuję sobie wyobrazić, co było w głowie Lota, jak odjeżdżał tam w tym pochodzie porwanych, uprowadzonych. Jak się oglądał, jak tęsknie wyglądał, czy czasem gdzieś tam za jakiejś skały nie pojawi się stryj, żeby go odbić, żeby go uratować. Ja myślę, że gdzieś tam grąbkiem duszy na to liczył. I w nocy przyszła noc i się doczekał. I zostanie oswobodzeni, bo stryj ruszył na pomoc, zebrał ludzi, najlepszych ludzi i ruszył. I tak właśnie Bóg zrobił w Jezusie Chrystusie w stosunku do nas. Posłał swojego umiłowanego Syna, posłał, aby nas ratować. Zatytułowałem nasze dzisiejsze rozważanie „Jesteś poszukiwany”. Dlaczego? Dlaczego? Czasem czytamy takie kroniki, gdzie jest tytuł „Poszukiwany, poszukiwana”. Na przykład kroniki policyjne mówią o tym, że ktoś tam z powodu, że jest podejrzany, z powodu tego, że ciążą na nim jakieś zarzuty, że trzeba mu wymierzyć karę, jest poszukiwany przez policję. To nie jest przyjemne być w ten sposób poszukiwany. Inni z kolei są poszukiwani, bo na przykład są szczęśliwymi nabywcami kuponu Lotto. Albo jest poszukiwany, bo jest spadkobiercą jakiegoś majątku po bogatym wujku, czy tam dziadku, czy po kimś. Są takie też rodzaje poszukiwania. Ale my dzisiaj mówimy o akcji poszukiwawczej Boga z miłości do zgubionego grzesznika, do ludzkiej duszy. O tym, w jaki sposób Bóg poszukuje człowieka, gdy dusza ludzka wzywa go na pomoc, gdy go prosi: szukaj sługi Twego, bo nie zapomniałem o przykazaniach Twoich. Tysiące ludzi żyje na ziemi w swoich grzechach i wcale nie są poszukiwani, bo odrzucili miłość Bożą, bo się odwrócili od Boga, bo powiedzieli: mnie w ogóle to nie interesuje, ja nie wierzę w Boga i w ogóle odwracam się, odchodzę. I oni żyją bez Boga na świecie i nie są poszukiwani. Nie ma w nich niczego, co by się jakoś odzywało do Boga. Odrzucili miłość Bożą. Nie mają przy sobie żadnego takiego nadajnika, który by wzywał, który by się odzywał, wysyłałby sygnał ku Bogu, sygnał SOS. Ratuj mnie Boże, zmiłuj się nade mną. Dzisiaj w tę niedzielę są gdzieś tam, może jeszcze dopiero wstają, ziewają, będą tam sobie kawę robić zaraz. Ich tam nabożeństwo w niedzielę nie interesuje. Oni już dawno zapomnieli o przykazaniach Bożych. Ich to w ogóle nie obchodzi. Bóg? A po co mi Bóg? Pieniądze mam, zdrowie mam, samochód mam porządny i tak dalej, konto mam, znajomych mam, nawet fotel w Radzie Miasta mam. I co mi tam Bóg? Po co mi? A nawet są tacy, którzy niewiele z tego, nic z tego nie mają i też Boga odrzucają. I leżą gdzieś tam w przejściu na klatce schodowej ze swoją butelczyną niedokończoną i mówią: mi Bóg nie jest potrzebny, moja butelka jest moim Bogiem i już. Są tacy ludzie, dużo takich ludzi jest. To, że Ty jesteś dzisiaj tutaj, w tej sali, to znaczy, że nie zapomniałeś o przykazaniach Bożych. To znaczy, że coś w Twojej duszy wciąż się odzywa. Ciągle jesteś, zachowałeś jeszcze jakąś wrażliwość na Boga. Jest coś, co z Twojej duszy gdzieś tam ku niebu kieruje sygnał SOS. Szukaj sługi Twego. Jestem jak owca zbłąkana. Nawet nie wiem, po co tu dzisiaj przyszedł. Bo przecież nawet mi tak wielkie pragnienia nie miałem, żeby tu dzisiaj iść. No ale jestem. Może trochę ze zwyczaju, może dlatego, że ktoś mnie zaprosił, może dlatego, że nie chciało mi się samemu siedzieć w domu, może jeszcze z jakiegoś innego powodu, nieważne. Ale jeszcze znaczy, że w Twojej duszy się odzywa to, co jest w tym psalmie. Szukaj sługi Twego, szukaj sługi Twego. Posyłasz ten sygnał. Ten sygnał oczywiście nie będzie zawsze posyłany. Wiecie, czarna skrzynka po katastrofie posyła, ile tam, dobrze, niektórzy wiedzą, 3 doby czy ileś posyła ten sygnał i potem jak jej się nie znajdzie w tym czasie, to koniec, gaśnie ten sygnał, już nie ma, nie wiadomo gdzie szukać. Nie? Jest w nas ten głos, który Duch Święty wpisuje, żebyśmy szukali Boga, żebyśmy wołali do Boga, żebyśmy wzywali Go, żebyśmy się do Niego zwracali, ale nie znaczy, że zawsze tak będzie. Już wspomniałem, są ludzie, których ten sygnał się już wyłączył. Oni już nie wołają do Boga: szukaj sługi Twego. Ale jeśli chodzi o nas tu w tej sali, znaczy na dzisiaj, obojętnie w jakim jesteśmy dzisiaj w stanie serca, możemy powiedzieć jedno. Bóg wpisał w naszą duszę wołanie: szukaj sługi Twego. I dzień po dniu Duch Święty w jakiejś formie, rozmaitej formie, jakoś nas wciąż przecież nawiedza i ciągle nam jakby to przypomina, że jest Bóg, że jest inne życie, że można prowadzić inne życie, że wszystko może się zmienić. Duch Święty przychodzi i jakoś nas niepokoi, jak to jest powiedziane w Księdze Hioba, w 33 rozdziale, w 14 wersecie: wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Bóg to robi. Bóg to robi z każdym z nas. Ja jestem wdzięczny Ci, Panie Jezu, za to, że to robisz ze mną. Że zawsze, kiedy błąkam się jak owca, Ty mnie nie zostawiasz. Tysiące ludzi zgubionych tkwi w swoich grzechach i już nawet sumienie się w nich nie odzywa. Nikt się o nich nie upomina, nikt ich nie szuka, nikt nie walczy o ich zbawienie. A jednak, jeśli chodzi o nas, to wciąż Bóg się upomina o naszą duszę. Tutaj jesteśmy dzisiaj, bo przyprowadziło nas jakieś pragnienie, jakiś rodzaj niepokoju duchowego, jakieś zapotrzebowanie na to, co pochodzi od Boga. Jest taka pieśń: przyszedłeś w dom Boży, nie ślepy to los, to Ducha Świętego tu przywiódł Ci głos. To jest prawda. To nie przypadek, że jesteśmy tutaj. Więc można by powiedzieć, jesteś poszukiwany. Dlaczego? Dlatego, że jesteś dzieckiem Bożym i obiektem Bożej miłości. Dlatego Bóg Cię szuka. Bóg Cię szuka, bo Twoja dusza wysyła do nieba świadomie czy mniej świadomie taki sygnał SOS. Ratuj mnie, Boże. Znajdź mnie, Boże. Poratuj mnie. Wyprowadź mnie z tego stanu zbłądzenia. Dlatego jest nadzieja na to, że zostaniesz odnaleziony, zostaniesz uratowany, zostaniesz naprowadzony na właściwą drogę, zostaniesz wsparty mocą Bożą, cudownie podtrzymany mimo tego stanu zbłądzenia. Więc chciałbym, żebyśmy teraz powstali i abyśmy, mając to na uwadze, cośmy w tym psalmie przeczytali, byśmy się modlili, tak jak modlił się swego czasu Dawid. Błąkam się jak owca zgubiona, szukaj sługi Twego, bo nie zapomniałem o przykazaniach Twoich. Jeśli ktoś chciałby osobiście podnieść głos do Pana, podziękować Mu za to, że ratuje, że nas uratował, że jest nadzieją, podziękować, oddać Mu chwałę jako ratownikowi dusz, jako temu, który nie zostawia nas w naszym zbłądzeniu, to niech podniesie głos. Spędźmy chwilę czasu w modlitwie. Nie patrzmy na zegarki, ale spójrzmy na Pana, który przyszedł tu dzisiaj, który nas tu dzisiaj przyprowadził, aby nam powiedzieć, że nas będzie szukał, że nas nie zostawi w naszym nieszczęściu.